Ogród.
Program realizuje Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, to sobotnie przedpołudnie w kolejnym odcinku programu Dom i Ogród w ostatnią sobotę listopada. W tych audycjach mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać zarówno w domu, jak i w ogrodzie, bo wiedzy nigdy za wiele o tym, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało czy wypoczywało lepiej, zdrowiej, komfortowo, a tym samym pozwoli nam obniżyć rachunki, czy oszczędzać energię, ograniczać utratę ciepła, a także oczyścić pomieszczenia, czy je przystroić. W tym wszystkim szukamy najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Podpowiadamy więc różne rozwiązania. Mówimy o trendach, nowościach rynkowych. Każdy w tych programach może znaleźć coś dla siebie albo dla najbliższych znajomych czy przyjaciół i podzielić się taką wiedzą z innymi, bo warto. Państwa pytania do naszych ekspertów przyjmujemy mailowo na adres domiogrod@radio.lublin.pl. Tam też można wysłać wszelkie informacje, również własne doświadczenia, które można przekazać za naszym pośrednictwem innym słuchaczom. A co przygotowaliśmy na dziś? Jesień to czas, w którym warto zadbać o stan gleby, odpowiednie nawożenie w ogrodzie. Trzeba też zabezpieczyć rośliny przed mrozami. W programie więc powiemy, jak to zrobić i kiedy. A w drugiej części programu będziemy Państwa zachęcać do częstego odkurzania pomieszczeń i podpytamy, jak i czym to zrobić. Będziemy też przestrzegać przed szaleństwem zakupowych dni artykułów gospodarstwa domowego czy RTV. Głównie. Dom i Ogród do 12. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
To zaczynamy od części ogrodowej, bo jesień to czas, w którym warto zadbać właśnie o stan gleby, odpowiednie nawożenie w ogrodzie. Trzeba zabezpieczyć rośliny, głównie przed mrozami, a więc trzeba tam jeszcze zajrzeć i zrobić co nieco, by ogród ten i rośliny cieszyły oko na wiosnę. A więcej o tym powie doktor inżynier Anna Ewa Michowska, specjalista do spraw ogrodnictwa z Polskiego Związku Działkowców w Lublinie.
Pierwszy śnieg już spadł kilka dni temu, także zima jest za pasem. Można przygotować niektóre rośliny właśnie do tego okresu i warto już o tym pomyśleć w tym momencie, bo takie pierwsze przymrozki są sygnałem do tego, że można już bezpiecznie okrywać rośliny. Nie okrywamy ich wcześniej z tego względu, żeby nie przedłużyć okresu wegetacji sztucznie, tylko właśnie po pierwszych przymrozkach, kiedy już ten okres wegetacyjny mija, możemy je zabezpieczyć przed chłodem. Zabezpieczamy te rośliny, które są wrażliwe na niską temperaturę, czyli na chłody nasze zimowe. Tutaj mamy zarówno byliny, jak i też pnącza, czy drzewa i krzewy. Z tych roślin trwałych, ozdobnych, musimy zwrócić uwagę na akanty, na juki, lawendę, zawilce japońskie. Jeśli chodzi o pnącza, pamiętajmy o tym, żeby otulić przed chłodem lina amerykańskiego, akebię czy picynię. Oczywiście pamiętamy bezwzględnie o różach, które kopczykujemy w okresie właśnie przedzimowym. Jeśli chodzi o drzewa i krzewy, nie możemy zapomnieć o azaliach, cypryśnikach, ketmiach czy klonach palmowych. Również młode magnolie i różaneczniki powinniśmy zabezpieczyć przed chłodem.
Czyli to wykonujemy te prace po pierwszych przymrozkach, a jak to zrobić poprawnie?
W jaki sposób? Mamy do tego różne możliwości. Możemy stosować naturalne zabezpieczenia, które możemy zakupić w sklepie, na przykład gotowe chochoły, takie słomiane, czy korę sosnową, trociny, zrębki drzewne, ale również przyda się do tego juta, a nawet papier tekturowy. Z tego, co możemy wykorzystać z działki, to na przykład dostroiszu gałązki iglaków, te, które liście zgrabiliśmy i jeszcze nie zostały przeznaczone na kompost, różnego rodzaju właśnie materiały już przetworzone, czyli ziemię kompostową. I to są takie materiały, z których właśnie możemy robić różnego rodzaju kopczyki czy osłony. Natomiast jeśli mamy do zabezpieczenia drzewa czy krzewy, wtedy najlepszym materiałem do wykorzystania to jest właśnie biała agrowłóknina. Jest to materiał syntetyczny, ale świetnie nadaje się do zabezpieczenia tutaj zarówno pędów, jak i tych wrażliwych gałązek, z tego względu, że jest ona przewiewna a jej biały kolor gwarantuje to, że nie będzie się on nagrzewał nadmiernie podczas słonecznych dni zimowych i nie będzie sztucznie podwyższał temperaturę. Także jeśli chcemy zabezpieczyć byliny czy właśnie te niskie krzewinki, to usypujemy kopczyki z tych materiałów, o których wspomniałam. I takie kopczyki powinniśmy wokół róż czy wokół właśnie tych drzew, krzewów wrażliwych, powinny być około 20-30 centymetrowe. Jeśli chodzi o materiały inne, to o czym nie możemy zapomnieć, to jest fakt, że niektóre materiały się do tego zabezpieczenia nie nadają. Czyli na przykład nie nadaje się do tego materiał, który jest nieprzepuszczalny dla powietrza, wszelkiego rodzaju folie. Nie możemy ich używać do zabezpieczania roślin z tego względu, że przez to, że nie ma dostępu powietrza, mogą tam rozwijać się różne choroby grzybowe. Będziemy mieć później problem na wiosnę z zdrowotnością takich drzew. Także jest to ważna sprawa.
A jak przygotować rośliny, jak zadbać o korę czy glebę, o to też jeszcze podpytamy.
I ogród.
Jakie jeszcze ważne zabiegi musimy teraz wykonać, jak zabezpieczyć rośliny?
Jeśli chodzi o przygotowanie roślin do zimy, w tym okresie właśnie, kiedy jeszcze ta ziemia nie jest zamarznięta, nie możemy zapomnieć o tym, żeby podlać rośliny, które mają zawsze zielone liście, tak? Czyli tak zwane te wiecznie zielone. I to jest bardzo ważne z tego względu, że powierzchnia tych i liści, czy właśnie nawet tych takich młodych iglaków ciągle transpiruje. I w momencie, kiedy jest zima i jest gleba już później zamarznięta i słońce mocno operuje, powoduje tak razem z wiatrem wysmaganie, czyli osusza. Powoduje, że te nasadzenia cierpią na niedobór wody. Z tego względu właśnie w okresie późnej jesieni, tuż przed przymrozkami, należy obficie podlać takie krzewy, które będą nam zimowały w gruncie. I nam zapewni to takie zabezpieczenie, że te rośliny po prostu nam nie uschną. Dodatkowo, jeżeli takie krzewy znajdują się na stanowiskach bardzo słonecznych, w okresie, kiedy jest bardzo zimno, są właśnie chłody, jest mocny wiatr silny i mróz, warto wtedy osłaniać takimi cieniówkami te rośliny, z tego względu, żeby to słońce nie operowało tak silnie i nie powodowało utraty wody z tych roślin.
A jak drzewa, to i kora, o którą też trzeba szczególnie zadbać zimą.
Tutaj są takie najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o przygotowanie przed zimą. Natomiast w okresie zimy często mamy problem z pękaniem pni. Jest to spowodowane również przez operujące słońce i też duże różnice temperatur, które występują w okresie między dniem, nocą a dniem. I w przypadku, kiedy w taki mroźny dzień słońce bardzo silnie świeci, kora drzew mocno się nagrzewa, ponieważ ma ona ciemny kolor i w czasie, kiedy nastaje już noc, po prostu pęka. W związku z tym powinniśmy zabezpieczyć korę drzew po prostu stosując bielenie pni. Jest to bardzo praktyczna metoda, bardzo łatwa do wykonania, a w dużej mierze ogranicza później choroby kory i drewna, bo takie spękane kory potem bardzo łatwo są infekowane przez różnego rodzaju czynniki chorobotwórcze, tutaj głównie właśnie choroby kory i drewna, które w późniejszym okresie powodują zniszczenie tego drzewa, czy prowadzą do trwałych uszkodzeń. Żeby wykonać takie bielenie pni, trzeba wykonać roztwór. Roztwór z wapnia około 2 kg na 10 litrów wody. Dobrze jest dodać gliny, która zwiększy przyczepność tej emulsji i dzięki temu będzie ona łatwiej się rozprowadzała. Takie bielenie pni najlepiej wykonać w grudniu czy na początku stycznia, kiedy już tak ten opadów największych mija i nie zostaną one tak szybko zmyte z tych pni. Także pamiętajmy o tym, żeby taki zabieg sobie wykonać, który w dużym stopniu ograniczy ryzyko pękania naszych drzew.
Musimy też pamiętać o przygotowaniu gleby przed zimą.
Ważne przed zimą jest przygotowanie gleby odpowiednie. Są takie uprawki przedzimowe, które powinny być wykonane jesienią. Jeżeli nie zostały wykonane, jeszcze zanim dobrze zamarznie gleba, można wykonać te uprawki. One polegają na przekopaniu gleby w tak zwaną ostrą skibę, czyli pozostawieniu gleby w takiej bryle i odwróceniu jej. Tutaj głównym celem tych uprawki jest właśnie przywrócenie tych składników pokarmowych, które zostały wymyte w głąb gleby. Dzięki temu, że te bryły pozostają nierozkruszone, nierozgrabione na zimę, deszcz czy śnieg, który pada w tym okresie, przesiąka przez taką bryłę pozostawioną i w momencie, kiedy ta woda zamarza, rozrywa kapilary i też tworzy bardzo korzystną strukturę gleby, tak zwaną strukturę gruzełkowatą. Z tego względu właśnie to przekopywanie ma korzystny wpływ na poprawienie się struktury gleby. Ważne jest to też, jeżeli chodzi o chwasty, z tego względu, że pomaga, że tak powiem, usuwać te chwasty rozłogowe wieloletnie. W momencie przekopywania te rozłogi się są wydobywane i wtedy można je wyzbierać, czy to właśnie tuż przed zimą, czy wczesną wiosną przed rozgrabieniem. Taką glebę przekopujemy na głębokość 12-15 cm i właśnie pozostawiamy w takim stanie nierozdrobnionym. Nie wyrównujemy jej na okres zimowy. Także dla zapominalskich, jeszcze jeśli ktoś nie wykonał takiej uprawki na grządkach warzywnych, warto to jeszcze wykonać, zanim gleba zamarznie. To w znacznym stopniu poprawi możliwość uprawy i właściwości tej gleby w przyszłym roku.
Warto o tym pamiętać, a tych cennych porad udzielała dziś Państwu doktor inżynier Anna Ewa Michowska z Polskiego Związku Działkowców w Lublinie.
Dom i ogród.
A teraz przechodzimy do części domowej, a tutaj, jak wiadomo, wszechobecny kurz, którego musimy się wystrzegać, czy roztocza kurzu i skórożarłoczek skryty. A żeby się tego wszystkiego pozbyć, oczywiście musimy wycierać kurz i odkurzać podłogi, dywany, czy też wykładziny. Ale czym i jak, o tym powie doktor inżynier Amelia Staszowska z Katedry Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego Politechniki Lubelskiej.
Zachęcam do odkurzania. Naprawdę jest to czynność, którą powinniśmy polubić, ponieważ naprawdę w domu, w którym występują duże ilości kurzu, a w ciągu roku na metrze kwadratowym powierzchni może zebrać się nawet do 1,5 kg kurzu, więc to duże ilości, tym bardziej, że żyjemy w czasach, kiedy w Polsce występują potężne zapylenie też powietrza zewnętrznego i jak wietrzymy pomieszczenia, to te składniki dostając się do pomieszczeń wraz z infiltrującym powietrzem, a one też będą stanowiły składniki naszego kurzu, więc jednocześnie te zanieczyszczenia, które szkodzą nam, czyli wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie, siłą rzeczy będą gromadziły się w domu i warto rzeczywiście odkurzać. Też trzeba uważać, aby robić to z głową, czyli w sensie wiele osób korzysta z odkurzaczy workowych, inni mają pojemniki. Pamiętajmy, że trzeba jednak wymieniać, ponieważ w pewnym momencie, jeżeli tego w tym zbiorniku jest zbyt dużo tego kurzu, to nawet próba odkurzania pomieszczenia kończy się takim dziwnym zapachem, ponieważ następuje przebicie tego filtra i mamy najdrobniejsze cząstki kurzu znowu wracają do naszego pomieszczenia. Jeśli już chcemy odkurzać, to na pewno starajmy się stosować takie odkurzacze, które mają filtry HEPA. To są takie materiały, które są w stanie zatrzymać nawet cząstki o wymiarach niektórych bakterii bądź wirusów. Więc takie odkurzacze są jak najbardziej zalecane też dla osób właśnie cierpiących na alergię.
Są też w ofercie takie odkurzacze wodne. Czy one są lepsze?
Są takie, do takiego odkurzania wodnego. Ich zadaniem, w sumie one spełniają podobną rolę jak filtry HEPA w typowych odkurzaczach workowych, czyli zabezpieczają przed przedostaniem się tych najdrobniejszych cząstek pyłów, które wchodzą w skład kurzu, z powrotem do powietrza zewnętrznego, bo worek służy jak filtr, przez który przepływa to powietrze, tak? I zatrzymywane są zanieczyszczenia mniejsze, większe. Natomiast w odkurzaczu wodnym, no to będą gromadziły się te zanieczyszczenia właśnie w zbiorniku, gdzie znajduje się woda. Na pewno jest on trudniejszy znaczy trudniejszy, mniej komfortowy do użytkowania niż typowy odkurzacz workowy z filtrem HEPA. Więc gdybym ja osobiście miała wybrać, to wybrałabym właśnie opcję odkurzacza workowego czy na zbiornik, ale z filtrem HEPA, ale nie wodny.
Są też takie odkurzacze piorące.
To jest tylko funkcja, to jest urządzenie, które ma służyć do czyszczenia. Kwestia też na pewno, te odkurzacze nie nadają się do każdej powierzchni podłogi i do każdego materiału. Jakieś dywany, które są grube, wykonane z jakichś naturalnych tkanin, włókien, których na przykład kontakt z wodą mógłby spowodować ich zniszczenie, więc przed użyciem, jeśli chcemy sobie odświeżyć albo odkurzyć dywan czy chodnik, należałoby jednak najpierw sprawdzić, czy ten typ odkurzacza może być stosowany na danej powierzchni. Na pewno nie zalecałabym na przykład stosowania takiego odkurzacza, jak ktoś ma parkiet, no bo mogłoby się skończyć to katastrofą i po prostu remontem domu. Więc ta jest kwestia, każde urządzenie można wykorzystać, tylko trzeba sprawdzić, czy ono się po prostu do tego nadaje w naszych warunkach, w tych, co mamy w swoim otoczeniu, w wyposażeniu swojego domu.
A skoro o parkietach, podłogach mówimy, czy dobrze jest używać do ich zmywania mopa parowego?
Na pewno para poprawia, jeżeli mamy jakieś zanieczyszczenia, które są trudne do usunięcia w sposób tradycyjny. Coś zaschło na powierzchni, więc ta para wodna ułatwia usuwanie. Bo typowo to byśmy próbowali to jakoś ścierać, szorować, więc może dojść do pozostawienia śladów. Natomiast rzeczywiście para ułatwia nam ten proces i na pewno przyspiesza. Sama osobiście nie stosuję, więc nie mogę powiedzieć, jak to wygląda w praktyce, ale czemu nie? Tylko też odpowiednio trzeba sprawdzić, czy one rzeczywiście ze względu na to, że wytwarzają parę, mogą być stosowane do danej powierzchni. Czy to do podłogi, czy ta para też nie wpłynie później na materiał, który chcemy odkurzyć, żeby nie doszło do jego zniszczenia.
Ale lepiej używać mopa parowego niż ręcznego, który wymaga użycia dodatkowych detergentów.
Im mniej detergentów w naszym otoczeniu, tym lepiej. My sobie nie zdajemy sprawy, że bardzo często używając dużej ilości środków czyszczących, chemii gospodarczej, możemy sobie zrobić jeszcze większą krzywdę niż właśnie mycie tradycyjnymi środkami, czy tak jak pani mówi, parą wodną, dlatego że większość składników tych środków może też wpływać alergizująco. Gdybyśmy przyjrzeli się etykiecie, tam jest mnóstwo substancji zapachowych, syntetycznych, różnych środków powierzchniowo czynnych, tak, żeby usuwały nam, zmniejszały napięcie powierzchniowe i usuwały zabrudzenia. Im większa ilość tych składników, tym trzeba bardziej ostrożnie podchodzić do ich użytkowania. Mówię to od strony jakości powietrza, ponieważ bardzo często właśnie stosując różnego rodzaju substancje czyszczące, odświeżające, możemy sobie właśnie zrobić większą krzywdę niż używając środków takich typowych, które używały nasze mamy, babcie i skuteczność ich była podobna. Natomiast tutaj trzeba troszeczkę uważać, aby po prostu nie przedobrzeć.
O czym mówiła doktor inżynier Amelia Staszowska z Katedry Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego Politechniki Lubelskiej. Dziękujemy za tą garść informacji. Czyli warto zajrzeć do szafy, do kuchni, skorzystać chociażby z sody oczyszczonej czy z soku z cytryny. Fantastycznie potrafią czyścić, no i nie będziemy mieć tych sztucznych detergentów.
Dom i ogród.
Za nami Black Friday, przed nami Black Week, a nawet i 4 takie tygodnie. To akcja stricte marketingowa, która ma na celu skłonienie jak największej ilości osób do zakupu. Głównie te oferty, przeceny, promocje w tym czasie dotyczą sprzętu AGD do kuchni czy łazienki, a także, a może przede wszystkim, telewizorów i innego sprzętu RTV. Jednak musimy być czujni i dobrze przemyśleć taką tak zwaną okazję, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów Tomasz Chrustny.
Ruszył szał wyprzedaży. Rozpoczął się Black Friday. Co roku otrzymujemy skargi od konsumentów, którzy dali się złapać sidła promocji. Dotyczą one m.in. żonglowania cenami czy stwarzania pozoru, że promocja jest atrakcyjna. Zdarza się, że sprzedawca podnosi ceny kilka dni wcześniej, aby w Black Friday fikcyjnie je zmniejszyć. Tego typu działania mogą stanowić naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Dlatego już teraz konsumentom zalecamy ostrożność, zaś przedsiębiorców zachęcamy do rzetelności i uczciwości względem klientów. Najważniejszym prawem konsumenta jest prawo do rzetelnej informacji. Podczas superokazji warto pamiętać, że niezależnie od tego, czy kupujemy towar w cenie promocyjnej czy regularnej, obowiązują te same prawa konsumenckie. Prawo do reklamacji jest podstawowym prawem każdego konsumenta, również osób kupujących na wyprzedażach. Aby nie dać się złapać na fikcyjną promocję, warto wcześniej zidentyfikować nasze realne potrzeby i zrobić rozeznanie cenowe artykułów, które chcemy kupić podczas wyprzedaży. Wówczas możemy ocenić, który produkt oraz jego cena po rabacie są dla nas rzeczywiście atrakcyjne. Jeśli kupujemy w sklepie stacjonarnym, pamiętajmy, że zwrot pełnowartościowego towaru zależy tylko od dobrej woli sprzedawcy. Warto dobrze przemyśleć zakup i nie działać pod wpływem chwilowego impulsu wywołanego obniżką ceny. Natomiast przy zakupach przez internet mamy ustawowe prawo do namysłu. W ciągu 14 dni od otrzymania produktu możemy odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Podczas wyprzedaży Black Friday jednymi z popularniejszych produktów są sprzęty elektroniczne, w tym telewizory. Przypominamy, że w przyszłym roku odbiorcy telewizji naziemnej będą korzystać z nowego standardu nadawania sygnału DVB-T2. Większość telewizorów wyprodukowanych w ostatnich latach jest dwusystemowa, czyli wyposażona w możliwość odbioru obecnego systemu DVB-T, jak i nowego DVB-T2. Jednak kupując nowy telewizor, zweryfikujmy, czy odbiornik ma funkcje przystosowane do wprowadzonego standardu.
A ten tak zwany Black Friday potrafi jeszcze trwać po nowym roku i przez cały karnawał. Bądźmy więc czujni.